Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy trochę kryminalnie, bo ten mijający tydzień obfitował w wydarzenia z udziałem organów ścigania na Ukrainie. W czwartek w Połtawie mężczyzna z granatem wziął policjanta za zakładnika. Wcześniej uzbrojony napastnik w Łódzku z kolei wziął zakładników, 13 zakładników, którzy ostatecznie zostali uwolnieni. Z kolei na bazarze w Kijowie też znaleziono 2 ładunki wybuchowe domowej roboty. A tydzień w ogóle zaczął się od głośnego zatrzymania byłego polskiego ministra transportu Sławomira N., a ostatnimi czasy także szefa Ukraw Todoru, czyli tej państwowej agencji odpowiedzialnej za drogi, za infrastrukturę drogową właśnie na Ukrainie. No i wydawałoby się, że to jakiś scenariusz filmu sensacyjnego, ale nie, jest to rzeczywistość, ukraińska rzeczywistość.
Ukraińska rzeczywistość sama w sobie jest świetnym scenariuszem na film sensacyjny i każdy inny właściwie. A te wszystkie wydarzenia, o których tu pan wspomniał, być może najmniej tutaj zatrzymanie szefa tej agencji zajmującej się drogami jest najmniej się w to wpisuje, ale pozostałe wpisują się w taką bardzo szeroką mozaikę tego, co się dzieje na Ukrainie i to nie w wyniku, czy nie jest to element procesów bieżących politycznych ostatniego roku na przykład, tylko bardzo, bardzo to sięga głęboko wstecz. A tak na gorąco, gdybyśmy mieli wymienić kilka takich wątków, to po pierwsze, dostęp do broni na Ukrainie jest przeogromny. Jest bardzo powszechny. Zdarza się, że...
Ale na zasadzie czarnorynkowej.
Tak, oczywiście. Zdarza się, że ludzie, i to no, nawet nie, że w strefie działań wojennych, tam na Donbasie, daleko na wschodniej Ukrainie, ale tu bliżej nas, nawet na Wołyniu, jeżdżą z bronią w bagażnikach po prostu. Bo na pytanie dlaczego odpowiadają, no bo mam. Mam, mogę, to sobie jeżdżę.
Kiedyś to tak się mówiło, że każdy szanujący obywatel musi mieć broń gdzieś tam za łóżkiem.
No w niektórych państwach tak jest nadal. I to jest pierwszy wątek, który jakby od niego można rozpocząć analizowanie tego wszystkiego. Drugi wątek to jest wątek niezadowolenia. Niezadowolenia społecznego w różnych grupach. I pewnie jeszcze do tego wrócimy, bo to jest niezadowolenie, które dotyka czy obraca się przeciwko ekipie rządzącej. Przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, który, jak pamiętamy, w zeszłym roku zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia, to znaczy wygrał wybory prezydenckie w błyskotliwym stylu. Później jego ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne w taki sposób, że właściwie może rządzić samodzielnie. Problem w tym, że to gigantyczne poparcie społeczne, które było wtedy, ono stopniało, ono się rozpuściło i jego w tej chwili, czy jeszcze jest, ale jest w porównaniu z tym, co było, to jest bardzo, bardzo znikome poparcie i już w tej chwili przeważa liczba osób, które nie są zadowolone z pracy prezydenta, z pracy władz, nad liczbą osób, które są zadowolone.
Bo te oczekiwania społeczne są przeogromne. Kwestia reform na Ukrainie, reform właściwie takich strukturalnych, ogólnopaństwowych i to właściwie każdą dziedzinę życia publicznego na Ukrainie, jeśli nie weźmiemy, no to tam trzeba zreformować. Zresztą przygląda się temu i cała właściwie Europa, Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Tak jest.
Wszystkie możliwe instytucje. Dokładnie.
Tak, i Zełenski i jego ekipa mieli carte blanche. Oni mogli zrobić wszystko. I rzeczywiście różne rzeczy zaczęli robić, ale no niestety życie to nie film. I życie to nie serial. I prezydent, który wcześniej był aktorem i grał w serialu prezydenta, bardzo boleśnie się o tym przekonał, bo zderzył się z murem, zderzył się ze ścianą. A to ugrupowanie, które powstało właściwie na fali tego zwycięstwa wyborczego prezydenta Zełenskiego, czyli Sługa Narodu, ono jest niesłychanie niejednorodne, ono jest bardzo zróżnicowane. Tam są zwalczające się frakcje, które są powiązane z poszczególnymi oligarchami. I to jest problem, bo to już się sypie. Znaczy mamy na Ukrainie nowy rząd od pewnego czasu i ten rząd już dwukrotnie... premiera Szmyhala i ten rząd już dwukrotnie przedstawiał program działań. I dwukrotnie Rada Najwyższa, parlament, a pamiętajmy, że przecież wywodzą się z tych samych sił politycznych. To jest teoretycznie to samo ugrupowanie polityczne. I już dwukrotnie parlament odrzucił ten program. Więc
sytuacja miała miejsce, jeśli wrócimy do niedawnego w gruncie rzeczy powrotu do polityki ukraińskiej byłego prezydenta z kolei Gruzji, ale także gubernatora obwodu odeskiego Michalia Saakaszwilego, który miał być wicepremierem, bo tak chciał prezydent Zełenski, a się okazało, że właśnie poszczególne frakcje Sługi Narodu niekoniecznie miały to samo zdanie, no i tutaj ta funkcja Saakaszwilego oczywiście się pojawiła, oczywiście jest doradcą, ale nie na takich zasadach, jak początkowo chciał Zełenski na przykład.
Tak, oczywiście. I tutaj znowu możemy wrócić do kolejnej kwestii, dlaczego i w jaki sposób to ugrupowanie jest takie niejednorodne. Mianowicie coraz bardziej widać i to pewnie będzie jeszcze bardziej widać już niedługo, bo zbliżają się wybory w październiku, wybory samorządowe i to się pewnie uwidoczni dodatkowo. Coraz wyraźniejsze jest pęknięcie między centrum a regionami. A Saakaszwili właśnie już w regionach, czy w obwodzie odeskim już miał okazję się wykazać. I nic dziwnego, że jego, czy wykazać w cudzysłowie oczywiście, i nic dziwnego, że jego kandydatura wielu właśnie frakcjom Sługi Narodu, tego ugrupowania, że nie podoba się po prostu, to nic zaskakującego.
Obwód odeski też jest specyficzny, prawda? Szczególnie ze względu na swoje położenie.
Tak. I to położenie nad Morzem Czarnym, które czyni ten obwód w dużej mierze, znaczy jego położenie ma znaczenie geopolityczne i geostrategiczne.
Z jednej strony właśnie Krym, z drugiej strony też Naddniestrze.
Tak jest.
Więc jakby ogrom problemów tam jest duży. No ale z drugiej strony mamy centrum kraju, Kijów, w którym rządzi Witalij Kliczko. No i to jest człowiek, który niespecjalnie podoba się prezydentowi Zełenskiemu.
Oj, z wzajemnością zresztą. I to jest kolejna ciekawa historia, dlatego że możemy zaobserwować właśnie kiedy patrzymy na te walki buldogów na Ukrainie, możemy zaobserwować taki rodzący się sojusz merów, znaczy burmistrzów, mówiąc inaczej, dużych miast, którzy właśnie łączą siły w opozycji wobec centrum, znaczy centrum nie w sensie Kijowa, tylko centrum w sensie władz centralnych. To jest bardzo ciekawe.
To wynika ze specyfiki funkcjonowania systemu tego samorządowego, bo z jednej strony tam jest taki dualizm, prawda? Z jednej strony kwestie samorządowe, ale kwestie też właśnie podporządkowania władzy centralnej niektórymi rzeczami. Tutaj Zełenski chce też odebrać pewne kompetencje.
No właśnie, Zełenski ogólnie jest trochę między młotem a kowadłem i to właściwie w każdym wymiarze niestety dla niego, ale także w tym wymiarze, dlatego że Ukraina się decentralizuje i od tego nie ma odwrotu, dlatego że to jest jeden z warunków, jakie stawiają instytucje zachodnie i ogólnie państwa zachodnie. Albo będziecie bardziej zdecentralizowani, więcej uprawnień będą miały samorządy, czyli będzie więcej demokracji, mówiąc inaczej, albo nie będziemy wam pomagać. Więc Zełenski musi iść w tym kierunku, ale z drugiej strony te regiony i te, tak jak tutaj wspomnieliśmy, poszczególne metropolie, wcale niekoniecznie go popierają. Wcale niekoniecznie mają taką samą wizję rozwoju kraju właśnie jak prezydent Zełenski. No i to jest dla niego dylemat, no dodajmy jeden z wielu dylematów, bo ich jest więcej.
Ale chce ten dylemat w jakiś sposób prezydent Zełenski rozwiązać, dlatego że no, rzucił już kandydaturę w właśnie partii Sługa Narodu. Iryna Wereszczuk ma stanąć w szranki z Witalijem Kliczko. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie oczywiście, bo jeszcze do jesieni mamy sporo czasu, ale ta kandydatura znanej działaczki, ona się też szeroko wypowiadała, komentuje także w polskich mediach ukraińską politykę. Czy prezydent Zełenski ma szansę, wysuwając taką kandydaturę, w jakiś sposób pokonać tego rywala w stolicy?
No to jest na razie trochę wróżenie z fusów, dlatego że tak na dobrą sprawę i też przypomnijmy sobie, jak wyglądały wybory parlamentarne ostatnie na Ukrainie. Sługa Narodu, to znaczy to ugrupowanie Sługa Narodu, wygrało te wybory
rok temu, czyli i to tak. Było w przedterminowych wyborach, dodajmy, bo no, je chciał...
Nawiasem mówiąc, koncepcja przedterminowych wyborów znowu się pojawia w obliczu tych, mówiąc kolokwialnie, lecących na łeb na szyję notowań prezydenta i jego ekipy. Ale właśnie, wracając do tych wyborów zeszłorocznych, Sługa Narodu, ugrupowanie Sługa Narodu wygrało te wybory w takim, no tak zdecydowanie, w przeważającej mierze dzięki wizerunkowi Zełenskiemu i na fali tego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. I wtedy do parlamentu, do Rady Najwyższej Ukrainy, w związku z tym no takim trochę owczym pędem, powiedzmy sobie szczerze, dostali się przedziwni ludzie i przeróżni ludzie. Oni by się zapewne nigdy nie dostali do parlamentu, gdyby nie było takiego trochę społecznego uniesienia i ekscytacji Zełenskim i Sługą Narodu, etc. I to się skończyło, nawet nie chyba, to się skończyło, bo dzisiaj ludzie widzą, że wiele decyzji kadrowych prezydenta Zełenskiego, który no niestety często obsadzał bardzo wysokie stanowiska państwowe, ludźmi na przykład z show biznesu, to znaczy swoimi kolegami, których no, znał wcześniej już pracując właśnie w branży medialnej, w branży rozrywkowej, czy ludzi bardzo młodych, bez żadnego doświadczenia z pracy w administracji, z pracy właśnie, czy żadnego doświadczenia politycznego.
Okazało się, że to nie działa. Być świeżość, z drugiej strony to się trochę mści.
Znaczy to jest odwieczny dylemat młodość kontra doświadczenie. To jest niestety bardzo trudno połączyć, a oczywiście jedno i drugie ma swoje wady. No i tutaj te wady tego braku doświadczenia, no one są coraz bardziej widoczne i to widać, nawet jeśli spojrzymy na formowanie się kolejnych ekip rządowych w tej aktualnej ekipie Denisa Szmyhala. Bardzo długo niektóre stanowiska ministerialne w ogóle były nieobsadzone. Bo nie bardzo było po prostu, no krótka ławka była i nie bardzo było wiadomo kogo uczynić szefem kilku ministerstw.
Bez wątpienia jakiś sukces tej ekipie Zełenskiego jest potrzebny. One się tam pojawiają od czasu do czasu, tak jak było choćby w ubiegłym roku z tą słynną wymianą jeńców, gdzie rzeczywiście po takim tąpnięciu pierwszym sondażowym znowu okazało się, że Ukraińcy to zaufanie jednak tym zaufaniem darzą Zełenskiego. No pytanie, jak te kolejne trudne jednak sytuacje także w obliczu epidemii przełożą się na to jego poparcie i na sondaże.
No to jest kolejny problem, dlatego że pamiętajmy, że Zełenski jest w tej chwili, właściwie jest od początku, jest zakładnikiem własnych obietnic. Jedną z kluczowych obietnic, które składał w kampanii prezydenckiej, było zakończenie konfliktu na Donbasie. I rzeczywiście ten sukces, jakim była wymiana jeńców, on no, ocieplił jego wizerunek właśnie już podupadający pod koniec zeszłego roku. Problem w tym, że minęło od tego czasu z górą pół roku. I jeśli chodzi o konflikt na Donbasie, nie wydarzyło się nic pozytywnego z punktu widzenia Ukrainy. Tam nadal giną ukraińscy żołnierze. Tam nadal trwa wojna pozycyjna właściwie i nic nie drgnęło. No więc trudno, żeby społeczeństwo było zadowolone z realizacji obietnic wyborczych.
No właśnie, a propos obietnic, to wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, do zatrzymania Sławomira N., dlatego że według części opinii publicznej na Ukrainie były polski minister nie spełnił oczekiwań i jak donosi portal Nasi Hroshi, czyli Nasze Pieniądze, człowiek, którego zatrzymano, aresztowano, stał się częścią istniejącego w Ukrawtodorze systemu i dziś na Ukrainie trudno było by znaleźć dziennikarza, który napisałby choć słowo w jego obronie, takie utwierdzenie od lat funkcjonującego systemu i przypisanie to Polakowi, no to chyba chluby nie przynosi. A przecież mieliśmy taką inwazję polskich polityków właśnie i transfery do ukraińskiej polityki, czy szerzej państwowości.
Znaczy, po pierwsze nasi politycy nie są zazwyczaj świadomi realiów polityki ukraińskiej. Oni nie wiedzą, jak ten system działa i na pewno nie wiedzą, jak on działa od wewnątrz. Oni się pojawiają z zewnątrz, a to czyni ich oczywiście bardzo podatnymi na wszelkiego rodzaju manipulacje i wpływy płynące z przeróżnych kierunków i ze strony przeróżnych sił politycznych i sił biznesowych oczywiście, ale tutaj no, co warto podkreślić, to jest oczywiście kwestia tego systemu. Dlatego, że on jest, on był i jeśli patrzymy na to,
system,
co się dzieje...
System korupcyjny na Ukrainie właściwie jest częścią systemu państwowego. Tak, i to wiedzą wszyscy. Właściwie wszyscy utrzymują pewien rodzaj fikcji.
Tak, znaczy może nawet system korupcyjny to jest, to nie jest do końca precyzyjne, bo to jest raczej system powiązań oligarchicznych.
I zależności.
I zależności wszelkiego rodzaju. I tak było, i tak jest, i tak pewnie będzie, bo jak wcześniej rozmawialiśmy, tu jest taka się nasuwa analogia z pierwszą Rzeczpospolitą, kiedy mieliśmy magnatów i wokół tych magnatów były takie tak zwane partie, czyli no ich klienci, którzy, jak to się określało, wieszają się ich rękawów. I w tej chwili ciągle na Ukrainie jest, tak to właśnie wygląda, że są ci magnaci i ci magnaci mają swoje koterie, swoje ugrupowania i te ugrupowania oczywiście sięgają, no bo jakżeby inaczej, instytucji państwowych. I prosty przykład, Rinat Achmetow ma większe wpływy w rządzie, natomiast Ihor Kołomojski ma większe wpływy w parlamencie. U prezydenta pewnie już teraz mniej, bo te ich relacje się trochę ochłodziły po ostatnich decyzjach na przykład dotyczących węgla, czy użycia węgla raczej ukraińskiego niż importowanego. No i to uderzyło w interesy Kołomojskiego i te jego relacje z Zełenskim się ochłodziły, ale ogólnie co do systemu, to oczywiście ten system nadal funkcjonuje i to na taką skalę, która nam się nie śniła nawet.
I o tym też mówią czy cytowani przez ukraińskie media komentatorzy, że Sławomir N. nie mógł o tym wszystkim nie wiedzieć i został zresztą umieszczony w Ukrawtodorze po to, żeby ten system funkcjonował tak, jak funkcjonował dotychczas.
Niewykluczone. To znaczy, ja bym tutaj, znaczy każdy kij ma dwa końce i tu on nie mógł nie wiedzieć o pewnych rzeczach, ale też jestem przekonany, że o wielu rzeczach nie mógł wiedzieć. Więc to jedno i drugie. Natomiast jeśli można wrócić jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, bo to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy element, jakby spinający to wszystko. Bo wspomnieliśmy o tym porwaniu w Łódzku tego autobusu. I to porwanie jak się zakończyło? No zakończyło się wzorcowo. To znaczy wszystko jest okej, żaden z zakupów...
Szef MSW przyjechał
tak
na miejsce, koordynował akcję.
Prezydent negocjował i to media o tym, rzecznicy prasowi MSW i prezydenta o tym wygłaszali plany przeróżne, zakładnikom się nic nie stało, wszyscy są zdrowi, cali, wszystko jest fantastycznie. Natomiast zdaniem wielu ekspertów i politologów ukraińskich, no nie polskich, ale ukraińskich, to jest dość podejrzane. No oczywiście nie wchodzimy tu w jakieś tam konspiracje i tego rodzaju teorie spiskowe, ale to jest bardzo...
Ale też sukces służb też był oczekiwany.
No właśnie. A w obliczu tych spadających notowań, to, no, to jest zaskakujące, że nagle się taka trafiło się jak ślepej kurze ziarno, taka sytuacja, w której się można popisać. Ale czy do końca to się przełoży in plus, to tego nie wiemy, dlatego że już prezydentowi Zełenskiemu się zarzuca na Ukrainie, że chyba jest pierwszym prezydentem na świecie, pierwszym głową państwa na świecie, która negocjuje z terrorystami, a co więcej spełnia ich żądania.
I to jest chyba największe, zdecydowanie największe wyzwanie nie tyle samej prezydentury Zełenskiego, co w ogóle państwa ukraińskiego. I o tych wyzwaniach bez wątpienia będziemy jeszcze w naszym programie mówić do naszej rozmowy z doktorem Jakubem Olchowskim z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Wracamy za kilka chwil.